Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Dziś na naszej kanapie z gwiazdami Steve Harley, twórca projektu Cockney Rebel. Bardzo ważna postać w historii brytyjskiego rocka. Na tyle ważna, że zespół The Rolling Stones kiedyś przywiózł ich ze sobą jako support warszawskiego koncertu. Niestety od 17 marca roku 24 Steve'a Harley'a z nami już nie ma. Oto wywiad dla Radia Poznań, który udało się przeprowadzić na niespełna 2 lata przed jego śmiercią.
I'm Steve.
Jestem Steve.
Hi, Steve, I'm Martin.
Cześć, Steve. Ja jestem Marcin. Jakże miło cię widzieć. Mi również miło. Czy jesteś w Warszawie?
No, not really. I'm in Poznań.
Nie, jestem w Poznaniu.
Poznań,
okej. Bo graliśmy kiedyś koncert w Warszawie w 2007 roku z The Rolling Stones. Zgadza się, choć niestety nie byłem na tym koncercie. Pamiętam, że odbywał się na torze wyścigowym, torze wyścigów konnych. Było naprawdę dobrze. Zostaliśmy zaproszeni przez Stonesów, by zagrać 2 koncerty przed nimi w Warszawie i w Sankt Petersburgu przy Heritage Museum, Państwowym Muzeum Ermitażu, największym muzeum sztuki na świecie. Było naprawdę dobrze, to dobrzy ludzie. Masz na myśli muzyków Rolling Stones, mówiąc, że to dobrzy ludzie? Tak, tak. Okazuje się, że ci z nas, którzy mają długie kariery, to zwykle dobrzy ludzie. Jeśli nie należysz do dobrych ludzi, inni nie będą chcieli z tobą pracować. Promotorzy nie będą chcieli z tobą działać. To bardzo wiele znaczy, żeby być dobrym, żeby być przyzwoitym. Okej, czyli talent nie wystarczy? O nie. Potrzebujesz przecież też dużo szczęścia. Potrzebujesz mieć gołębie serce, musisz być dobrą osobą, bo zostaniesz wykopany. Bez względu na to, jak wielki masz talent, ludzie zaczną widzieć w tobie nie talent, ale to, że jesteś złym człowiekiem. Twoje cechy osobowościowe są bardzo ważne. Gdy przybyło mi lat, a także teraz po 2 latach pandemii, które dużo nas nauczyły na temat nas samych, stałem się bardziej troskliwy. Więcej myślę o potrzebach innych ludzi. Steve, muszę ci powiedzieć, że zagrałem dziś rano w audycji twój utwór Judy Teen i zaczęliśmy się w studiu ruszać, prawie tańczyć. Ten rytm wciąż kołysze, wciąż brzmi świeżo. Po tylu latach. Tak, byłem wtedy bardzo młody. Wracamy tutaj do bardzo starych czasów. Ale wciąż go gramy na koncertach, jeździmy w trasy cały czas. Można to sprawdzić na mojej stronie internetowej. Mamy w tym roku do zagrania 60 koncertów. Gramy to nawet podczas koncertów akustycznych, kiedy gra 4-osobowy zespół akustyczny. Gramy Judy Teen, gramy nawet przebój Sebastian, który brzmi potężnie. Nawet w takim składzie, gdy wchodzą smyki, potęgujemy je efektami i brzmią one jak orkiestra symfoniczna. Lubię te numery. Jestem generalnie dumny ze swojej historii. Niektórzy artyści nie grają swoich starych hitów, ale ja ich nie rozumiem. Steve, to nieprawdopodobne, jak utwory nagrane w latach 70. dobrze brzmią. Po tylu latach, czasem po pół wieku. Tak, to prawda. Wiesz dlaczego? Około 73 roku w studiach nagraniowych wszystko się zmieniło. Pojawił się stół mikserski SSL Solid State. Nagrywałem na tym sprzęcie w studiach Abbey Road, w Air Studios w roku 73, 74. I prawda jest taka, że od tamtego momentu nic nie zostało pod tym względem unowocześnione. Nic. Możesz wydać setki tysięcy dolarów na dodatkowy sprzęt analogowy do poprawiania brzmienia, ale nie wyjdziesz poza dobrze zmiksowany utwór z połowy lat 70. Gdy posłuchasz muzyki z lat 60., słuchać piosenki nagrane ewidentnie na 4-śladzie, maksymalnie 8-śladzie, nie jestem dużej wiedzy technicznej, ale to słyszę wyraźnie, że nagrania z lat 70. mają fenomenalne brzmienie. Gdy dziś w radiu usłyszysz nowy, aktualny przebój, a po nim wielki hit z lat 70., zdasz sobie sprawę, że w kwestii brzmienia nie doszło do żadnego postępu. Przez te wszystkie lata, prawie pół wieku, to niewiarygodne, fascynujące. Lata 60. wyraźnie odstają, ale dekada lat 70. to taka era definiująca brzmienie muzyki pop, które jest z nami do dzisiaj. Steve, miałeś okazję współpracować z człowiekiem, który kilka lat wcześniej nagrywał płyty z Beatlesami. Jak wspominasz Jeffa Emerika? Tak, Jeff był inżynierem dźwięku. Dużo było z nim śmiechu. Miał niesamowite poczucie humoru. On na nas patrzył jak na dziwaków. To znaczy, wcześniej pracował z Beatlesami i oni wtedy też zachowywali się bardzo, bardzo dziwnie. Przez właściwie całą swoją karierę. A potem spotkał nas. Pierwszy skład mojego zespołu Cockney Rebel. Mówię ci, byliśmy całkiem szaleni. Nasz humor, nasze wygłupy, drwiny stały się legendarne. A Jeff był dużo starszy od nas, dużo bardziej doświadczony. Ale pozwalał mi na wiele. Rozumiał mnie. Gdy chciałem zrobić coś naprawdę dziwnego, pozwalał mi to zrobić po swojemu. Nie mówił, że tego nie robimy, bo to zbyt nietypowe. Bo w studiach Abbey Road masz po prostu wszystko. Stoją szafy z wszystkimi możliwymi instrumentami. Więc otwieraliśmy te szafy i mówiliśmy, chcemy to i to, a on przykładał do tego mikrofon i nagrywaliśmy. Mamy cały wachlarz dziwnych dźwięków na naszym debiutanckim albumie Ludzka menażeria. Włącznie z orkiestrą symfoniczną i chórem w utworach Sebastian i Death Trip. Niesamowite to utwory. Steve, za każdym razem, gdy sobie je ostatnio przypominałem, powodowały gęsią skórkę. Zaczynasz śpiewać i jest gęsia skórka. Okej, rozumiem, że to komplement, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Dzięki. A jeśli chodzi o przebój Make Me Smile, który nagrywałem z Alanem Parsonsem, muszę ci coś opowiedzieć. Pojechaliśmy jakiś czas temu z żoną na 2 tygodnie do Czarnogóry. I wybraliśmy się na kolację. A gdy wracaliśmy taksówką do naszego apartamentu, dosłownie w ostatnich 5 minutach tej podróży w radiu taksówkarza zaczęła się ta piosenka. On nagle zaczął klaskać, uderzać rytmicznie w kierownicę i śpiewać. Robił to idealnie, słowo w słowo. A ja siedziałem z tyłu. On śpiewał idealnie, słowo w słowo. Żona mnie w końcu zapytała, czy zamierzasz mu powiedzieć, że to twoja piosenka? Ja na to nie mogę tego zrobić. Gdy wychodziliśmy z taksówki, on otworzył okno, żebyśmy mu mogli zapłacić, a ja spojrzałem na niego i powiedziałem, dobry kawałek. A on do mnie, to najlepszy kawałek z wszystkich, najlepszy w historii. Grali mi to na moich 16 urodzinach, na 18, na 21, był grany na moim weselu, będzie też grany na moim pogrzebie, to najlepszy kawałek, jaki słyszałem. Ja patrzyłem i słuchałem, moja żona stała za mną i szeptała, no powiedz mu, powiedz, że to ty, że to twój kawałek. Ale nie zrobiłem tego, odszedłem, dałem mu napiwek i odszedłem. Ale takie historie dużo znaczą, bo wiesz, tworzysz te swoje piosenki, dorastasz z nimi, potem krążysz po świecie i te piosenki żyją i znaczą różne rzeczy dla różnych ludzi. To mnie fascynuje. Teraz, gdy jestem starszy, to mnie bardzo interesuje. Wcześniej o to nie dbałem, nie myślałem, ale teraz tak. A propos najlepszych kawałków na świecie, to nie takie rzadkie stwierdzenie pod twoimi piosenkami umieszczonymi w serwisie YouTube. Nie wiem, czy czytasz czasem komentarze pod swoimi teledyskami w serwisie YouTube? Gdzie? Przepraszam, gdzie? W sekcji komentarzy w serwisie YouTube. Nie, nigdy nie czytam. Chyba powinieneś, bo ludzie piszą bardzo często o tobie, że to robota geniusza, albo że talent wyprzedzające czasy, albo najlepszy utwór w historii.
Best song of all time.
Zaraz. Gdzie mówiłeś, że tak piszą? Na YouTubie? Tak, w komentarzach pod twoimi teledyskami. Okej, chyba faktycznie muszę to sprawdzić. Koniecznie. Czasem piszą też, że jesteś najbardziej niedocenionym wielkim artystą, że powinieneś być wielką gwiazdą, większą niż byłeś. Wiesz co, mam naprawdę wspaniałe życie. Mam swoją publiczność i to jest wszystko, na czym mi zależy. Jeśli ludzie piszą, że powinienem być większą gwiazdą, no cóż, to bardzo względne. Nie jestem zbyt ambitny w tej materii. Podoba mi się moje miejsce. Lubię miejsce, w którym jestem. Ja po prostu lubię grać koncerty. Mam właśnie nową płytę. Nazywamy ją nową, choć ma już prawie 2 lata. Płytę z coverami, piosenkami innych artystów, Uncovered. Jest nowa też w tym sensie, że nie mieliśmy dotąd możliwości promować jej na żywo. Robimy to teraz, w tym roku. Do końca roku będziemy grali. I z tego też jestem dumny. Dawno minęły czasy, kiedy nagrywałeś album, a on się sprzedawał w milionach egzemplarzy. To już się nie zdarza, Marcin. Teraz musisz mieć coś innego. No chyba, że jesteś Adele lub Edem Sheeranem. Nikt więcej nie zarabia dużych pieniędzy ze sprzedaży muzyki. Więc musisz mieć swój zespół, swoje koncerty. Musisz być zakochany w tej swojej koncertowej robocie. Albo jesteś skończony. Musisz być dobrym zespołem, występować dla ludzi w taki sposób, żeby chcieli cię oglądać na żywo. Tam są pieniądze na życie artysty w dzisiejszych czasach. Ja mam o tyle dobrze, że piosenka Make Me Smile jest grana w radiu na całym świecie cały czas. Ale musisz grać na żywo, musisz to kochać, a nie wierzyć w to, że za chwilę nagrasz numer 1 na listach przebojów. Zresztą dziś numer 1 na listach to sprzedanie 25 egzemplarzy. To nie przyniesie ci dochodów. Nie jesteś w stanie z tego żyć.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Steve, ty uwielbiasz grać na żywo, prawda? Tak. Ja w ogóle uwielbiam życie. Uwielbiam podróżować. A my podróżujemy w bardzo przyjemny sposób. Komfortowo. Śpimy w dobrych hotelach. I spotyka mnie wiele ciekawych doświadczeń. Bo jestem prawdziwym turystą. Nie jestem tylko muzykiem, który przenosi się z hotelu na koncert, z koncertu do hotelu. 2 czy 3 z nas często z hotelu wychodzi, żeby zobaczyć wszystko, co możliwe. Chodzimy do galerii, do muzeów, pływamy po rzekach. Zanim przyjdzie do momentu próby dźwięku przed koncertem, jesteśmy turystami. Przydarza nam się wiele ciekawych doświadczeń. A potem przychodzi próba. I próba to już jest granie, bycie z moimi zaprzyjaźnionymi muzykami, improwizowanie. A potem na koniec masz koncert z często wyprzedanymi biletami. Bez względu na to, jak duża jest sala, jeśli jest wyprzedana, wszystkie znaczą tak samo. 2 tygodnie temu graliśmy dla prawie 2000 osób w Glasgow w ramach świętowania moich urodzin. Miałem kwartet smyczkowy, śpiewaków gospel, zespół złożony z 9 muzyków i prawie 2000 ludzi w dużej hali. A niespełna tydzień później grałem dla 150 osób z moim zespołem akustycznym. Ale oba występy traktuję tak samo poważnie. Ja to kocham. Kocham taki styl życia. Kocham tych ludzi. Mam dookoła siebie samych dobrych ludzi. Wspominałem wcześniej o byciu dobrym, byciu przyzwoitym. Jeśli jest jakiś muzyk, którego źle na początku zinterpretowałem i zaprosiłem do wspólnego zagrania koncertu, a on się później okazuje osobą, która ma zbyt dużo problemów, nie jest perfekcyjnie przyzwoita w stosunku do pozostałych osób, to się od razu żegnamy. Każdy, on, ona, odchodzi, odchodzą. Nie będzie ich już w moim pobliżu.
Więc mój zespół to ludzie kochani, inteligentni, interesujący. Więc wierz mi, życie mogłoby być dla mnie dużo, dużo gorsze. Rano idziesz w kierunku swojego autobusu, spotykasz tam dobrych ludzi, pytasz ich, czy chcecie herbaty, czy chcecie kawy. Zaczynamy rozmawiać. Oni niekoniecznie mają takie zainteresowania jak ja. Ja najbardziej interesuję się sztuką. Oni nie są tacy jak ja. Ja też interesuję się koniami wyścigowymi, posiadam takie konie, więc studiuję tę tematykę. Oni nie są tym zainteresowani, ale mamy wystarczająco dużo wspólnych płaszczyzn do rozmowy. Więc jest super, lubię ten sposób życia, lubię wyjeżdżać. Nie lubię być w domu na zbyt długo, choć dom mam piękny, 2 hektary ziemi, ogrodu z lasem, więc jestem szczęściarzem, ale nie chcę tu być przez cały czas. Potrzebuję mieć w kieszeni bilet. Potrzebuję mieć plan podróży. Potrzebuję usłyszeć, jak mój tour manager mówi, spotykamy się w środę o 10 i wyjeżdżamy. Znowu wyjeżdżamy. Na kolejną przygodę. Na szczęście wciąż jestem zdrowy, więc na pewno będę grać tak długo, jak tylko będę mógł. Przy okazji spóźnione życzenia urodzinowe od nas.
No,
dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Rozumiem, dlaczego tak uwielbiasz granie dla ludzi. Gdy patrzę na fragment niedawnego koncertu z Glasgow i słyszę, jak tysiące gardeł śpiewa zamiast ciebie refren utworu Make Me Smile. Taki widok musi sprawiać, że jesteś szczęśliwy. No tak. To jest... Uważam, że jestem wielkim szczęściarzem. Tak. Jestem szczęściarzem. Wróćmy do utworu Sebastian, nagranego z orkiestrą, z chórem, bardzo długiego. Czasem ludzie porównują to z grupą Queen i utworem Bohemian Rhapsody, choć ten wyszedł rok później. Nie brakuje opinii, że Sebastian, twój Sebastian, pojawił się na świecie zbyt wcześnie. Tak, no ale wiesz, oryginalna wersja miała ponad 6,5 minuty, prawie 7, więc żadne radio by tego nie zagrało. Więc stworzyliśmy krótszą wersję, skróciliśmy Sebastiana do 4,5 minuty, ale oni wciąż mówili, że to za długie. Odpowiedziałem więc, no cóż, to wielka szkoda, ale nie jestem w stanie skrócić tego bardziej. Nie mogę się zachowywać jak rzeźnik i w rzeźnicki sposób tego pociąć. Ale i tak to był wielki hit w Holandii, Belgii, w Niemczech. Tam to grali. Za mniej niż 2 lata ta sama wytwórnia EMI, która nie chciała umieścić w radiu Sebastiana, wydała Bohemian Rhapsody, Queen. No cóż, co zrobić?
Tout ça change.
Wszystko się zmienia. Cały czas. Nie wiem, czy to faktycznie było wyprzedzanie czasu. To już nie ma znaczenia. Ważne, że to wciąż żyje. Jest grane, świetnie sprawdza się na scenie. Jestem szczęśliwy. Nie mam z tym problemów. Wspomniałeś Alana Parsonsa i współpracę z tym producentem. To ciekawa dla nas sytuacja, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Davidem Paytonem z formacji Pilot i on opowiadał, jak oni, wy, Cockney Rebel i Queen, w tym samym czasie ścigaliście się o to, który zespół będzie miał pierwszy numer jeden na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Pamiętasz? Tak, pamiętam, tak było. Dokładnie tak było. To January grupy Pilot wygrało tę rywalizację. A my ich potem zastąpiliśmy na pierwszym miejscu z utworem Make Me Smile. To był rok 75. I Alan Parsons produkował obie te piosenki. Grupy Queen nie produkował. Ale nagrał też 2 moje albumy, plus jeszcze piosenkę Judy Teen. Alan był wtedy wspaniałym inżynierem dźwięku, absolutny top. Był pełen świetnych pomysłów, bardzo lubiłem z nim pracować. A Make Me Smile to było wtedy coś nietypowego. Ta piosenka ma nietypową strukturę.
Na przykład przeważnie w piosenkach popowych jest tak zwana środkowa ósemka, jakoś solówka, na przykład, która trwa 8 taktów, a u nas trwa 12 taktów z gitarowym solo. Pamiętam, jak wymyśliłem te akordy, pokazałem je Alanowi, on był producentem i nikogo więcej w studiu wtedy nie było. Zapytał, czy napisałem do tego fragmentu jakieś słowa, do tych pozostałych 4 taktów, a ja na to, że w tej części nie będzie żadnych słów. A on, że ale tu jest przejście w inną część, jak w środkowej ósemce, tu trzeba zaśpiewać. A ja na to, nie, to ma być część instrumentalna. Dorzucę tu zamiast śpiewania solo saksofonu. A Parsons mówi, okej, świetnie, to bardzo nietypowy pomysł, ale no cóż, okej. A potem jeszcze zapytał, czemu saksofon? Przecież nie masz w zespole saksofonisty, więc na koncertach bez tego będzie dziwnie. O tym nie pomyślałem, więc zaangażowałem Jima Cregana, żeby spróbował to zagrać na gitarze akustycznej. Taka jest historia ostatecznej wersji tego utworu. A potem przyszedł do studia Abbey Road menedżer EMI. Pamiętam, przyszedł około 10 wieczorem. Byliśmy z Alanem w trakcie tworzenia ostatecznego miksu. Mieliśmy już prawie skończone Make Me Smile. Więc ten menedżer z EMI zapytał, macie coś nowego dla mnie do puszczenia? Mówimy, tak, posłuchaj tego, co o tym myślisz? Miał być pierwszą osobą na świecie poza nami dwoma, która to usłyszy. Zespół wcześniej słyszał swoje partie, kiedy je nagrywali, ale nie znali kształtu całości. Jakie będą wokale, jak będą poukładane części, jak będzie wyglądał miks. Więc on miał być pierwszym, który to usłyszy w całości. Po przesłuchaniu powiedział tylko, to będzie numer 1. A my, wow, jesteś pewny? A musisz wiedzieć, że w tamtych czasach duża międzynarodowa wytwórnia płytowa mogła zdziałać prawie wszystko, co chciała. Jeśli chcieli mieć piosenkę na pierwszym miejscu, mogli prawie na 100% to osiągnąć, a co najmniej osiągnąć pierwszą piątkę. Naprawdę? Pierwszego miejsca nie można było zagwarantować, bo nigdy się nie wiedziało, jaka będzie w danym czasie konkurencja. Ale tak, jak już wysłali swojego sprzedawcę w świat, a on włączył w obieg sklepy z płytami, rozgłośnie radiowe, mieli możliwość doprowadzić do sukcesu swój produkt. A on nam powiedział, będzie numer 1. No i był.
Podcast Radia Poznań.
To interesujące, że o tym wspominasz, bo przypominają się nasze wywiady z Janem Andersonem z Yes. Chyba z Johnem Andersonem. Tak, tak, oczywiście, z Johnem Andersonem z Yes, ale też z Ianem Andersonem z Jeff Rotal i Fishem z Marillion. I oni wszyscy o tym mi wspominali, że ich wytwórnie wręcz kupiły im te wielkie przeboje z pomocą wielkiej machiny marketingowej. Tak, choć to nie do końca możliwe. Nie da się po prostu tego kupić. Żeby dojść do szczytu list przebojów w jakimkolwiek kraju na świecie, twoje nagranie w tym właśnie momencie nadal musi być jednym ze zdecydowanie najlepszych piosenek czy albumów, które są w tym czasie do kupienia. Nie da się tego całkiem ściemnić. Nie z pierwszym miejscem na listach przebojów. To niemożliwe. Oraz, zobacz, Fish miał jeden wielki przebój. Kaylee. Ja miałem Make Me Smile. I te utwory zostały klasykami. Było przecież w międzyczasie bardzo dużo numerów jeden, których dziś już nigdzie nie usłyszysz. Były najlepsze w tym danym tygodniu, w tym danym czasie w historii. Rozmawialiśmy wcześniej o jakości brzmienia, to jest bardzo ważne.
Gdy na przykład taki utwór jak Make Me Smile pojawia się w radiu i słyszysz go po raz pierwszy, musi on wywołać u ciebie wrażenie, że jest nowoczesny. U mnie to załatwił Alan Parsons, który genialnie go wyprodukował. Fenomenalnie. To był 16-ślad. Parsons zrobił tu wielką robotę. To bardzo błyskotliwy człowiek. I faktycznie, gdy słyszysz dziś te wielkie hity z lat 70., na przykład Queen, mieli ich sporo wtedy, one wciąż brzmią, jakby były nowe. Największa różnica jest taka, że teraz już tak się nie pisze piosenek. Młodzi ludzie nie komponują piosenek, w których w środku są zaskakujące przejścia czy solówki gitarowe. Chyba ostatnim rockowym zespołem, który kojarzę, był Arctic Monkeys. Nie wiem, czy od wtedy pojawił się jakiś kolejny rockowy band. Nie w takim właściwym sensie. Po prostu rock już się nie dzieje. Jest jakby z innych czasów. Zmieniliśmy się jako ludzie. Ewoluowaliśmy w taką stronę, że dzisiejsi młodzi ludzie wolą naśladować się nawzajem, niż stworzyć coś nowego. Zobacz, ile jest wokalistek, które chcą śpiewać jak Adele. Ile się pojawia piosenek młodych chłopaków, którzy chcą pisać jak Ed Sheeran. To wszystko jest takie podobne do siebie. Ja bynajmniej nie krytykuję, ja tylko obserwuję i stwierdzam fakt. Oni nie pracują nad muzyką tak, jak my pracowaliśmy. To prawda, Steve, choć przypomina mi się taki czas w historii, kiedy w Anglii był popularny glam rock właśnie w twoich czasach i też mieliśmy wiele zespołów brzmiących bardzo podobnie do siebie. A potem, po kilku latach, to zjawisko zanikło. Zgadza się, choć Cockney Rebel nigdy nie był częścią glam rocka. Przy okazji wydania pierwszego albumu faktycznie ubieraliśmy się w głupkowate ciuchy, nakładaliśmy make-up, ale wtedy wszyscy tak robili. We wczesnych latach 70. faceci takie rzeczy robili. Nie da się jednak nazwać glam rockiem takich utworów jak Death Trip czy Sebastian. One są na pierwszej mojej płycie. Miałem wtedy 22 lata. Nikt tego nie nazwie glam rockiem. To prawda, bliżej im do progresywnego rocka, rocka artystycznego. Tak, tak, może faktycznie byłem wtedy spóźnionym hipisem. Ale twój rodzaj śpiewania, zachowanie, nawet nazwa wskazywały bardziej na element buntowniczy, na punkrowca, a punk przyszedł dopiero za kilka lat. Wiesz co, Marcinie, zawsze się czułem w muzycznym świecie jak outsider. Większość moich przyjaciół to dziennikarze. Sam też byłem reporterem po tym, jak rzuciłem szkołę. Pracowałem w gazecie. Wciąż otaczam się przyjaciółmi dziennikarzami, plus ludźmi związanymi z wyścigami konnymi, hazardzistami. To są ludzie, z którymi przesiaduję w wolnym czasie. Z muzykami mam kontakt tylko, gdy jesteśmy w trasie. I to z moimi własnymi muzykami, z moimi przyjaciółmi. Zawsze byłem outsiderem, więc czy byłem glamowy, czy progresywny, czy punkowy? Nigdy nie byłem częścią żadnego ruchu muzycznego. Czuję i zawsze czułem, że ja to po prostu ja, coś unikalnego. Ktoś nie należący do żadnej grupy. Ja nigdy nie wiem, dokąd zmierzam. Moja nowa płyta to 11 utworów, z czego 9 to są interpretacje piosenek innych ludzi. I nie mam pojęcia teraz, co będzie następne. Jeszcze tego nie wiem, ale wiem, że zrobię to, co ja będę chciał zrobić. Szczerze mówiąc, jedyne, co mnie interesuje, jak wspominałem wcześniej, to fakt, że mam swoich słuchaczy. Chcę po prostu być w trasie. Właśnie jedziemy do Holandii, Belgii, potem do Norwegii, do Danii. Chciałbym przyjechać też do Polski, naprawdę bym chciał. Ale nikt się o to nie stara. Niewiele, więc to możemy zrobić. Do wielu krajów chciałbym pojechać, ale jeśli nie ma tam moich słuchaczy, to nie miałoby to sensu. Naprawdę chciałbym cię zapytać o Marka Bolana z T-Rex. Wiem, że byliście przyjaciółmi. Nigdy nie rozmawiałem z kimś, kto znał Marka Bolana. Może coś byś nam powiedział na jego temat. Ale co? Co chciałbyś wiedzieć? Fakt, że był moim przyjacielem. Byliśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Byliśmy blisko. Uwielbiałem tego gościa. On był szalony. On żył w innym świecie. Na jakiejś wyspie fantazji. Mark Bolan potrafił mówić rzeczy, które nie miały nic wspólnego z prawdą. Na przykład o samym sobie albo o sprzedaży swoich płyt. Ale to było zabawne, rozśmieszał nas. Wszyscy go za to kochaliśmy. David Bowie powiedział mi dokładnie to samo. Rozmawialiśmy z Davidem Bowiem na pogrzebie Marka Bolana. Wspomniałem mu o tej jego cesze, a on na to: tak, wiem, ale nie dało się go nie kochać. Był taki zabawny, taki słodki, naprawdę słodki człowiek. Z naprawdę fantastyczną wyobraźnią. Ale bardzo go lubiłem. Dużo ze sobą graliśmy i śpiewaliśmy. Mam kasety. Co najmniej jedną albo dwie kasety, gdzie jest nagrane, jak udajemy, że piszemy piosenki, a tak naprawdę piliśmy koniak i braliśmy narkotyki. Narkotyki? No tak, tak było. Teraz już tak się młodzi nie zachowują, a my siedzieliśmy razem po nocach i graliśmy na gitarach. Wiemy już, że kochasz granie na żywo, podróżowanie. Wiemy też, że uwielbiasz być dziadkiem. O tak, czas wolności. To naprawdę dobre. Mam trójkę wnuków. Wszystkie są wspaniałe, kochane dzieci. Żyją gdzieś indziej, ale staramy się widywać je jak najczęściej. Moja żona to najlepsza babcia, o jakiej dziecko mogłoby pomarzyć. To naprawdę cudowna osoba. Okej, zaczęliśmy rozmowę od dobrych ludzi i teraz mamy klamrę. Tak. Pani Harley jest jedną z nich. No to gratulacje, bo wspominałeś, że żeby mieć długą karierę, trzeba być dobrym człowiekiem. Tobie się udało, więc w takim razie jesteś dobrym człowiekiem. Na to wychodzi. Gratulujemy. Oj, staram się. Dzięki bardzo za twój czas. Zaraz włączę sobie znów piosenkę Sebastian i znów będę płakał. Dziękuję ci za to. Nie płacz. Zawsze płaczę przy refrenie. Dotyka mnie to mocno. Dziękuję. Dzięki, Marcin. Ta rozmowa sprawiła mi wiele przyjemności. Naprawdę miło mi się z tobą rozmawiało. Dzięki, że zechcieliście mnie mieć w swoich audycjach. To bardzo miłe. Dziękujemy. Miło było cię poznać. Dzięki za twoją muzykę. Wszystkiego dobrego.
Bye.
Legenda brytyjskiej muzyki specjalnie dla Radia Poznań, Steve Harley, mózg projektu Cockney Rebel. To jego właśnie The Rolling Stones zaprosili w 2007 roku do otwierania ich koncertów, także w Polsce otwierał. Choć u nas, jak już wspominaliśmy nieraz, to postać bardzo niedoceniana. Bardzo nam przykro, że nie ma go już z nami, zwłaszcza, że mamy wrażenie, że dosłownie przed chwilą z nim rozmawialiśmy. To było w roku 2022. Wydawał się być pełnym energii 50-latkiem. Ruszał w kolejną trasę. Miał kolejne pomysły i wciąż publiczność, która na niego czekała. A tymczasem scenariusz życie napisało mu inny i od niedzieli. Niestety mówimy o nim w czasie przeszłym. Marcin Rzyski, Steve Harley, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.